Moją gościnie, no ale zanim to, no to wszystkiego, co tylko najwspanialsze dla wszystkich mam, bo dzisiaj 26 maja, Dzień Matki, więc wszystkim mamom, które wspierają, trzymają rytm dnia i nocy, dziękuję i za czułość, za to, że po prostu jesteście i wszystkiego, co tylko najlepsze. Słuchajcie, dzisiaj ze mną, oprócz tego, że mamy Dzień Mamy, więc niebywałe i wyjątkowe święto. No to dzisiaj goszczę, freska maluję, to jest pseudonim, Aleksandra Hałat, już tak bardziej oficjalnie. Cześć, bardzo miło, że wpadłaś do nas.
Cześć, siemanko wszystkim.
Tak, ja zrobię, słuchajcie, takie wprowadzenie, nie? A potem będziemy rozwijać, dlaczego i w ogóle dlaczego zależało mi na tym spotkaniu, żebyśmy my się spotkali i żeby nasi słuchacze też mogli posłuchać, poznać i wtedy być może zasiać w sobie chęć poznania jeszcze głębszego. No ja cię poznałam i kojarzę na zasadzie tego, co tworzysz na płótnach. I z tego, co sobie digowałam i szukałam, jest to element pracy dyplomowej, tak?
Tak jest.
ASP.
Tak, zgadza się.
No to teraz jakbyś mogła nas wprowadzić i opowiedzieć trochę o tym, co to jest za praca dyplomowa, na co ona, z czego ona się składa, a potem będę pytała cię dalej, bo dla mnie jest to turbo ciekawy temat.
Tak, dla mnie też i bardzo się cieszę, że mogę robić pracę dyplomową w tematyce, która mnie fascynuje, która jest dla mnie ciekawa, z którą też się bardzo utożsamiam, bo na Akademii Sztuk Pięknych, ja akurat studiuję w Krakowie, to jest mój drugi kierunek malarstwo, więc też druga praca dyplomowa. No i tutaj mamy dużą dowolność, możemy sobie wybrać po prostu, co chcemy przedstawić światu, profesorom i tak dalej, czym się chcemy bronić. I ja przez długi czas myślałam o tym, że bardzo chciałabym pokazać tą kulturę hip-hop jakoś na salonach akademickich. Też mam takie doświadczenie, że może teraz już coraz mniej, no bo też w ogóle rap jako muzyka jest coraz bardziej popularny, stał się takim nowym popem w Polsce, więc coraz łatwiej go spotkać też na akademii, ale pamiętam czasy, gdzie czułam się bardzo wyobcowana i czułam, że to jakby są dwie kultury, które się w ogóle ze sobą nie łączą, więc chciałam jakoś otworzyć szerzej drzwi akademii dla hip-hopu i długo się zastanawiałam właśnie, jaki mógłby to być temat, czy jakieś graffiti, czy murale, no ale tutaj też wchodzą duże kwestie budżetowe. I później do tego doszła kwestia samego portretu, jako takiego, z którym się przez wiele lat zmagałam i chciałam mu stawić czoła, więc doszło do tego, że pomyślałam, że dobrym rozwiązaniem tutaj może było po prostu przedstawienie tych twarzy naszego polskiego podwórka hip-hopowego, czyli portrety raperów, osób, które tworzą środowisko.
I jaką techniką? Ja też nie jestem, nie mam żadnego know-how tak naprawdę o sztukach malarskich, graficznych, ale one jak powstają? To jest olej? Z jakiego tworzywa i w ogóle proces, bo to są też duże płótna, tak żebyście wy, nasi słuchacze, mieli świadomość, to nie są formaty A4, tylko tak, to już są ogromne prace, więc w ogóle jakie tworzywa, ile powstaje to od samego wykreowania pomysłu w głowie do, nie wiem, wyschnięcia, nałożenia kolejnych warstw i jakby w ogóle, co musimy zbudować, żeby potem wyszło to, co wychodzi spod twoich rąk.
Tak, w ogóle dzisiaj we współczesnym malarstwie można powiedzieć, że wszystkie chwyty są dozwolone i można malować różnymi technikami, na różnych podłożach, w różnych technologiach. Natomiast ja też troszkę wyszłam z, powiedzmy, tej tradycji takiej akademickiej, tradycyjnej, bo pierwszy kierunek, który ukończyłam, to jest konserwacja i restauracja dzieł sztuki. No i tam na 6-letnich studiach uczyłam się wielu technik.
To są jednolite? Przepraszam, że się...
Tak. Wszystkie na ASP są jednolite, więc 6 lat na konserwacji, a teraz 5 lat na malarstwie, przy czym te 5-letnie malarstwa, studia malarskie mi się jeszcze wydłużyły, bo tam były jakieś urlopy po drodze i obrona z konserwacji w międzyczasie. Tak, ale w ciągu tych 6 lat właśnie poznałam techniki od w zasadzie renesansu, jakieś nawet w zasadzie wczesno-średniowiecznych ikon, nie? Przez to wszystko musieliśmy przejść, żeby też umieć to konserwować. No i ja najbardziej zafascynowałam się tym okresem, powiedzmy tak, od XVII do XIX wieku, gdzie tam ta technologia malarstwa była bardzo taka skomplikowana, wymagała dużo wiedzy, żeby budować te portrety bardzo przestrzennie, realistycznie. I no miałam takie marzenie, żeby troszkę przenieść ten warsztat do sztuki współczesnej, do mojej twórczości, bo dzisiaj no jednak coraz mniej się spotyka taki fajny, porządny warsztat, a ja jednak jestem takim malarskim warszawskim boomerem i bardziej kupuję dobry warsztat niż dobrą ideologię opisaną na, nie wiem, całą stronę przy obrazie, więc zależało mi, żeby to też ugryźć w taki sposób. No i też, powiedzmy tak, w teorii, ideologicznie chciałam, żeby ci raperzy, te osoby, które tworzą środowisko, które będę przedstawiać, były przedstawione w takim typie reprezentacyjnym, jak dawniej królowie, władcy, no bo jednak ten wizerunek, który znamy z dawnych portretów, jak wejdziemy do jakiegoś takiego klasycznego muzeum, no to widzimy ich zawsze w takim typie wizerunku kreowanego, nie? Z symbolem, z czymś, co ma przedstawiać, jaką rolę pełni dana postać portretowana. I tutaj też mi zależało, żeby to było takie duże, dostojne, monumentalne, dlatego też format jest duży, bo te postaci w większości, no to tam bok przekracza metr, więc one są albo w 1:1, albo ciut mniejsze, albo nawet większe, no i są w takich pozach dosyć monumentalnych. No i w technice olejnej, bo jednak to jest technika, którą kocham. Uważam, że ona daje największe możliwości i można z niej wyciągnąć cały wachlarz różnego typu malarstwa.
A sam proces schnięcia, na przykład, powiedzmy, ja totalnie się nie znam, jeszcze raz zaznaczę, ale załóżmy, robi się jakiś szkic, jakieś rusztowanie tego, co ma się tam znaleźć i między, nie wiem, nałożeniem jednego a drugiego koloru trzeba czekać na to, aż coś wyschnie, żeby móc pójść dalej. Mhm. To jest bardzo rozłożone w czasie, czy...
W moim przypadku trochę tak, natomiast nie musi tak być, dlatego, że dzisiaj współcześnie bardziej maluje się tak, jest takie powiedzenie alla prima, czyli jakby od razu z pierwszego położenia i też jeśli ktoś na przykład maluje w technice akrylowej, to jest farba, która schnie natychmiast i w ciągu jednego dnia obraz może być wyschnięty, skończony, jak ktoś chce. Natomiast ja często stosuję laserunki, czyli różne warstwy, które po zestawieniu warstwa na warstwie dają konkretny, określony efekt optyczny, wizualny, jakiś tam trójwymiarowości, więc budowanie tego w taki sposób zajmuje dużo więcej czasu. No i tak samo schnięcie. Obraz olejny tak naprawdę, no fajnie, żeby sobie z rok mógł schnąć, nawet po zakończeniu. On dalej będzie sobie przesychał, jak to z olejami bywa. Natomiast w moim przypadku też ciężko jest mi określić, bo często ktoś mnie ostatnio pyta właśnie, jak długo maluję obraz. No i teraz w tym momencie jakby maluję równocześnie około 15 obrazów, więc nie mam takiego określonego czasu, że w jednym tygodniu maluję i zamykam jeden obraz, bo na przykład zaczynam sobie od podmalówki jednego, przechodzę do drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, później zaczynam jakieś rysy twarzy u pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, no i w zasadzie już od roku trwa ta moja przygoda. Nie całego roku. No, można powiedzieć, że
w styczniu... Ile już powstało? Ile już jest gotowych?
Tak, całkiem docelowo, żebym ja była totalnie zadowolona, no to jest mniej niż połowa w tym momencie zakończonych. Na samą wystawę, projekt i obronę dyplomową planuję około 20. W tym momencie się tak plasuje 21-22, bo jeszcze jutro mam chyba ostatnie zdjęcie z jednym z raperów, na którym bardzo mi zależało. Więc tak, coś koło tego. Także na ten moment jeszcze nie dobiłam do połowy, jeśli chodzi o zakończenie, ale większość z nich już jest na takim etapie wykończenia, nie? Że już zostały takie cukiereczki, biżuteria, jakieś świecące elementy metalu i tak dalej.
Mega, mega w ogóle żmudny proces. Wydaje mi się, że też no, bardzo ciekawy, bo jakby mamy tutaj kilka elementów sztuki, które przez siebie przenikają od obrazu, przez muzykę i też jak mówisz, że ja techniką, która już nie do końca jest aż tak bardzo na topie i inspirujemy się ubiegłym wiekiem i jakby przenikanie tej dozy historyczności ze współczesnością i współczesnym rapem jest jak dla mnie świetnym pomostem. Jest to mega, mega inspirujące. I słuchajcie, zanim przejdziemy w ogóle do muzyki, bo no jakby raperzy nie są z przypadku, więc na pewno Freska nie zaserwuje wam tutaj hard metalu. Nie dzisiaj, bynajmniej. Dzisiaj nie mamy takich propozycji. No ale jesteśmy raperzy. Dzisiaj też będzie sporo polskiego rapu. Skąd ten pomysł, żeby właśnie na płótnach znalazły się takie, a nie inne osoby? No bo też musiała to być jakaś selekcja.
Tak jest.
I to na zasadzie tego, czego słuchasz, czy może tego, kto będzie ktoś atrakcyjny w formie obrazu? Jak do tego w ogóle, wiesz, doszło?
Niestety sama atrakcyjność wizualna to byłoby dla mnie trochę za mało, bo rzeczywiście czułam, że potrzebuję takiej dobrej motywacji. Tym bardziej, że w ostatnich latach bardzo dużo pracowałam głównie na zleceniach, no i jednak one są trochę wypalające, jeśli się nie robi tego, co naprawdę jest dla mnie osobiście inspirujące. Więc zdecydowałam się na postaci, które dla mnie osobiście są ważne. Dlatego też nawet ostatnio jedna z osób, z którą dogadujemy miejsce, gdzie będzie wystawa zaprezentowana w Warszawie, powiedziała, że no takie trochę starszej daty ci raperzy. No i rzeczywiście tak jest, no ponieważ jakby ja się wychowywałam mocno na rapie i gdzieś w podstawówce jak pierwszy raz trafiły do mnie jakieś takie numery właśnie z tej kultury, związane z tą kulturą, to totalnie mnie to wzięło, zapaliło, na maksa się z tym utożsamiłam i bardzo długo i gęsto towarzyszyła mi ta muzyka, więc no nie mogło zabraknąć tych osób, z którymi zaczynałam na słuchawkach w tym okresie takiego intensywnego mojego buntu, uciekania z domu, jakichś takich różnych przygód, mniej lub bardziej legalnych, więc po prostu czułam, że to jest coś, co no, płynie w mojej krwi w jakiś sposób. Mm-hmm. I myślę, że takim dużym faktorem też do tego, dlaczego teraz tak nagle to wróciło z mocą do mnie, jest to, że jednak miałam trochę takiego czasu przerwy od tej muzyki. Też kiedy się przeprowadziłam do Krakowa, zaczęłam liceum plastyczne i czułam się bardzo tam niezrozumiana. Osoby nie wiedziały w ogóle, o co mi chodzi, a ja miałam tak mocno jakby już w głowie na przykład jakieś teksty Sokoła, że czasami dopowiadałam jakimiś jego wersami nawet w szkole. Więc teraz, kiedy znowu zaczęłam działać jakby w tej dziedzinie z tymi ludźmi, przy projektach hip-hopowych i mam męża rapera, no to po prostu tak jakby to wróciło ze zdwojoną siłą, tak jakbym chciała wrócić do tych swoich korzeni, wyrazić to i pokazać, że to jest to, z czym się utożsamiam i to jest to, co mnie w jakiś sposób buduje. Nie?
Tak,
tym bardziej, że
kształtowało.
Tak, że często widzę gdzieś tam w środowisku związanym ze sztuką taką potrzebę jakiejś takiej alternatywnej rzeczywistości, jakichś takich rzeczy na maksa offowych, nieznanych, takich bardzo, bardzo związanych ze sztuką. No a tak jak stanęłam sobie sama przed sobą wprawdzie, no to jednak jeśli miałabym sobie odpowiedzieć na pytanie, co mnie najbardziej ukształtowało, no to to jest właśnie hip-hop i to polski też zdecydowanie.
Piona,
tak, jednak za granicę tak mniej sięgałam.
Mhm. Totalnie mamy dużo wspólnego i bardzo cieszy to, że tyle razy wybrzmiało słowo kultura, bo teraz, dobra, ja mogę wyjść trochę na boomera.
Ja też jestem boomerem, ale trudno.
Tak,
zgadzam się z tym.
Bo samo słowo kultura trochę zostaje zapomniane w środowisku, w perspektywie robienia dużych pieniędzy na rapie i jakby ten aspekt tworzenia społeczności, szanowania tego, jak to powstało, skąd to w ogóle powstało i tak naprawdę delivery, mam wrażenie, że jest troszkę w zaniku, zgadzam się z tym i nie zgadzam, czerpię z tego, co nowe, też dla siebie to, co akurat ze mną w jakiś sposób gra i rezonuje. Natomiast to słowo kultura, jak dla mnie, trochę straciło na wartości, więc z tym się totalnie nie zgadzam. Mhm. No i słuchajcie, padło nam tutaj dużo ważnych kwestii, bo padła nam wystawa. Do tego wrócimy, bo teraz skupimy się troszkę na muzie. Sorry, nie wyłączyłam dźwięków. Padło nam też informacja o mężu raperze i na pierwszy ogień poleci właśnie pan Fresco. W ogóle zobaczcie, kiedy jest uroczy pan Fresco, pani Freska.
Ja jestem bez pani.
Bez
a to jest
pani
w ogóle
Freska.
Też, to
okay,
od razu mogę wtrącić.
Freska maluje, dobra.
Tak, w sensie ja jako sama Freska, natomiast wszyscy myślą, że pan Fresco to jest jako podział, że on chce, żeby się do niego zwracać per pan, ale to nie jest tak, to mogę zdradzić w tej audycji, że chodzi o to, że pan Fresco to jest z hiszpańskiego świeży chleb. I okay. Pan to jest chleb. Więc, to, więc jakby ten pseudonim, to nie jest tak, że o, jestem teraz wielki pan Fresco, tylko jakby całościowo jako taka nazwa z hiszpańskiego
wzięte. To też niesamowite. I właśnie, i tu jesteśmy przy muzie i zaraz poleci No One Knows Me, Ashwagandha i właśnie pytanie, ten album w całości się ukaże? Czy to jest singiel? Bo ja do tego jeszcze nie doszłam, nie sprawdziłam, czy to już jest całe wydawnictwo, czy nie?
A to już tłumaczę. Było tak, że w ostatnich latach działaliśmy w takim czteroosobowym kolektywie, który się nazywał właśnie Ashwagandha. Natomiast pod koniec wakacji my z Filipem, z moim mężem, podjęliśmy teraz taki duet i chcemy kontynuować to z jego solową płytą i z tą moją wystawą. Także te numery, które są obecnie dostępne w sieci, to są jeszcze takie starsze utwory z czasów działania tego kolektywu. Natomiast to, co będzie na płycie, to myślę, że tak w czerwcu można się spodziewać jakichś pierwszych jaskółek.
Rodzi się coś nowego, super. I wrócimy jeszcze do wystawy. Jest tutaj bardzo wiele wątków, które ja bym chciała poruszyć i wy na pewno, no na pewno, tego nie wiem, ale obstawiam, że też chcielibyście usłyszeć, ale jeżeli jesteśmy przy słyszeniu, to lecimy z numerem Pan Fresco No One Knows Me, pierwsza propozycja od Freski, także enjoy i za chwilę wracamy do Was z kolejnymi tematami do przegadania.
No one knows me. Niewiarygodny styl. Fresco.
Check B.
No one knows me. No one knows me. No one knows me. Niewiarygodny styl na pętli, co mam i pamię ten styl, te dźwięki generowane i grawerowane, bo znamy na pamięć to nowe i stare, mój styl jest lazy. Nie zgadza się hajs mi w kielni, ale mam wiarę i serce tętni. Nie wydygamy z ziomami, bo znamy zasoby i wiemy co gramy, a gramy co wiemy, wygraną dołożę ziomowi do beny, a rodzina zakończy klepanie biedy. Się nie urodziłem, ziomeczku, dla ściemy wyjaśnię tu wszystko, nim zejdę ze sceny. Fresco 1997, czekam aż mentor znowu zejdzie na ziemię. A póki co no one knows me. No one knows me, ziomeczku, no one knows me. A póki co, no one knows me. Ślę pozdrowienia dla wszystkich moich homies. A póki co, no one knows me. No one knows me, ziomeczku, no one knows me. A póki co, no one knows me. Ślę pozdrowienia dla wszystkich moich homies. Moje stilo to dla ciebie parkour. Wniosę swoje, nie użyję barku.
Kurwa jest na karku.
Arabik w małym palcu. Wisi mi twój łańcuch. Sprzedajemy sztosy, ale z nami nie handluj. Nie rap gwiazdozy, arabiki z bazarku. Cechuje nas IQ i technika na majku. Haiku, Wally, ty wjazd na strefę. Bo nowe co wychodzi jest jak gra w SN. Fresko jest jak gotyk, bo światło niesie za ten narkotyk, te światła efe. Ponosiliśmy porażki, teraz odniesiem zwycięstwo. Stylowo karmię kartki, bieda dawniej, ale nie w tekstach. Wyniosłem charakter z mojego domu. Nosiłem w sobie smutek, dzisiaj wnoszę o pokój. A póki co, no one knows me. No one knows me, ziomeczku, no one knows me. A póki co, no one knows me. Ślę pozdrowienia dla wszystkich moich homies. A póki co, no one knows me. No one knows me, ziomeczku, no one knows me. A póki co, no one knows me. Ślę pozdrowienia dla wszystkich moich homies.
Także słuchajcie, to był przedsmak, mogliście poznać ten, kto jeszcze nie znał Pan Fresco No One Knows Me, natomiast tak jak słyszeliście, w czerwcu zaczną wychodzić, pojawiać się nowe rzeczy. Ja dziękuję za ten numer, bo nie słyszałam. To było moje pierwsze spotkanie i tutaj nie chcę porównywać, ale miałam takie skojarzenie z Kękim, że gdzieś tam złapałam sobie taki pomost w budowaniu flow. Ta produkcja też była taka dla mnie nostalgiczna, spokojna, ale niosąca za sobą takie skondensowane emocje. I to no, refleksyjny numer, podobał mi się. Jakby, no, to jest pierwsza rzecz, którą też od twojego męża sprawdziłam, Pan Fresco, żebyśmy wiedzieli, gdzie, jak klikać i szukać. I jestem ciekawa, nie? No bo też w całym wylewie teraz muzyki ciężko jest też, żeby ktoś...
Bardzo ciężko.
Ktoś chwycił, nie?
Kto w ogóle całą płytę sprawdza dzisiaj.
O matko, tak. To jest trudne. Ja jak są te podsumowania roku na Spotify'ach, to zawsze mam tę odznakę, że o, jesteś tym słuchaczem, który sprawdza album od A do Z, natomiast jak rozmawiałam z niektórymi młodszymi też ludźmi ode mnie, to potrafią sprawdzać album na zasadzie przewijania sobie, odpalają numer jakoś, wiesz, suwakiem na połowę numeru i wtedy okej, okay, dobra, łapię
czy nie łapię. Barbarzyństwo.
Tak, i wiesz, i dają 5 sekund szansy na przykład numerowi, który w różnych swoich fazach może mieć zupełnie inne brzmienie i w ogóle jakby no nie traktuje się tego jako całość.
Już nie mówiąc o treści i...
Dokładnie, więc no ten stopień skupienia uwagi...
Znaki czasów trochę, nie?
Tak.
Nie
tak.
ma co z tym dealować w zasadzie.
Nie, nie, po prostu brać, każdy niech bierze to jak lubi i jakby robi rzeczy tak, jak do niego pasują, no bo na siłę tego zbawić nie zbawimy, możemy przemycać gdzieś, że słuchaj, warto, nie? Jakby daj szansę tej drodze. My damy teraz szansę drugiemu numerowi i wrócimy do tematu wystawy, bo ona będzie w Warszawie?
Tak. Pierwsza w Warszawie.
Okej, 6 września.
Hip-hopem.
W Nuans.
Tak jest, w Nuans tak. Bar. Także już mamy klepnięty termin, bardzo się cieszymy i będzie kozacko. I to będzie nie tylko wystawa, tylko chcemy zrobić taki fajny event, więc spodziewajcie się DJ setów, koncertu, fajnych jakichś
super.
Animacji i no, przejmujemy teren.
Czy to będzie wejście kto chce, czy jakieś tak, wcześniejsze...
Tak, tak. Okay. Nie, jest totalnie otwarte. Będzie tam jakaś strefa wydzielona dla artystów, ponieważ wszystkie osoby, które biorą udział w moim projekcie są zaproszone. Tutaj ten pan, który zaraz poleci na antenie, już nawet potwierdził, że będzie. Także chcemy dla nich zrobić takie osobne miejsce, żeby ewentualnie mogli sobie odetchnąć, a reszta... Zresztą tam też są w okresie wakacyjnym jest otwarte, tam są te tak zwane ogródki,
tak,
nie leżaki,
tak.
Więc możecie przybywać tłumnie, wszyscy się zmieścimy.
No to super, to zapisujcie w kalendarzu teraz już, a my teraz już włączamy kolejny numer Szpaku Dims, Plaster. No to co, słuchamy.
Gdybym nie miał szana z rapu, to bym kroił tych bananów pod złotymi. Stasy kupili ci outfit, to i drugi by kupili. Z moją mamą parę lat, to widzieliśmy się na skejpie tylko. Dlatego chwalę się, że pykło. Pamiętam wigilię, gdy potrawa stała jedna. Pierogi z Biedronki dziś na stole nie ma miejsca. Biłem 60 kilo, jakbym najebał konfidenta. Więc zamiast się użalać, zapierdalaj po zwycięstwa. Właśnie pykła szósta płyta, a po pierwszej miałem znikać. A po pierwsze to nie pyta się, czy ktoś miał dosyć życia. Więc nie pytaj go, czy cierpi, tylko mocno przytulaj. Jak śmiejesz się z depresji, to wiem, nie wiesz nic o życiu, szpaku. Wziąłem wszystko, co nie chciało się cierpić. Stara od kurectwa spełniam stary. Całkiem sam. Wziąłem wszystko, co nie chciało się cierpić. Pewny siebie, bo rapuję tu jak ty nikt w Polsce. Wyszę tam kucie, kto jest drill, kto jest opiumowce. Mają mnie zdać puna, nie ma się co dziwić, bo wciągam wasę randomowe linie o niczym. Jak cię dojeżdżają w szkole, zapisz się na MMA, bo największy szacunek zawsze w ludziach budził strach. To odrzuca ich od prucia jak kalafiory na uszach. Im bliżej szczytu, coraz bardziej gnije dusza. Wziąłem wszystko, co nie chciało.
Mamy dwie pierwsze propozycje od Freski. Na początku pan Fresco No One Knows Me i teraz Szpaku Plaster na produkcji Dimza. Dwa numery, które też dla mnie się tutaj połączyły na zasadzie kontrastu, bo duża warstwa emocjonalna, natomiast podana w zupełnie inny sposób. Pierwszy numer No One Knows Me bardziej subtelny, kolejny tak jak to u Szpaka, po prostu jakby nagle wokal i emocje wywaliły się z klatki i to nie przy pomocy zamka, tylko jakby
tak
siły
jest, z buta.
Tak, tak, tego, co tam jest do przekazania. I teraz słuchaj, w ogóle pseudonim, co było najpierw? Ten rap w serduchu i w ogóle podejście do całej hip-hop kultury i wtedy byłaś jako Ola, jak coś robiłaś? Kiedy pojawiła się Freska?
A, Freska się pojawiła całkiem niedawno. Tak, bo zwykle byłam po prostu pod imieniem i nazwiskiem, no bo jednak w środowisku sztuki widzę, że bardziej się używa imienia i nazwiska i buduje się markę osobistą na tym, natomiast pseudonimy są no takie chyba w hip-hopiku, czy też w tym środowisku graficiarskim z wiadomych względów, więc no myślę, że tak funkcjonuje pod tym pseudonimą do około 3 lat, może 4.
Okej, okay. I czy to, się, tak, czy to się też łączy z zamiłowaniem do jakiegoś okresu w sztuce? No bo mówisz freski, więc mi się kojarzy no automatycznie z freskami.
Bardziej ze świeżością. Dla mnie ta freska jest taka świeża, z zielenią i pamiętam, że wtedy jak wchodziłam w ten okres, miałam taki epizod, że weszłam bardziej w portrety, bo jakoś nigdy mi nie towarzyszyły wcześniej w tej swojej ścieżce malarskiej i podjęłam się tych portretów przy okazji mając ogromne zamiłowanie do zieleni. To też się trochę zbiega z tym czasem COVID-u i wiadomo, chyba wtedy w ogóle wybuchły takie hodowle egzotycznych roślin w domach u wszystkich. Ja po prostu tak w to wpadłam, że no, to było malarstwo i zieleń, nie? Okay. Że po prostu nawet jakiś tam miałam sklep, dużo zieleni, wszystko było wokół tej zieleni i tworzyłam portrety z takim bardzo intensywnym zagęszczeniem roślinności w tle, tych portretowanych też z jakimiś symbolami. Chciałam, żeby każda roślina coś oznaczała, no ale właśnie ta świeżość i ta zieleń, która też dla mnie była takim kolorem nadziei, bardzo dużej, której potrzebowałam wtedy, bo też wychodziłam z takiego trudnego kryzysu w swoim życiu, więc powiedziałabym, że to jest takie odświeżenie po taki nowy etap życia.
Okej, okay, niesamowite. No i od razu mamy no nie alter ego, tylko właśnie kolejne doświadczenia budujące jakby następną, nie następną osobę tę samą, ale wzbogacone było to, co przeżyła. A w ogóle taka pasja, malowanie, materiały, farby, płótna, nośniki, to jest kosztowna pasja?
Tak, ale wydaje mi się, że chyba każda pasja jest kosztowna, tak, nie? Tak. Że tak naprawdę, nie wiem, chcesz postawić studio nagraniowe, to już jest duży koszt na dzień dobry, albo chcesz chodzić na sesję, albo, no nie wiem, może taniec nie jest taki kosztowny, to musiałabym odbić pytanie do ciebie.
Jest, jest. Wiesz, jeszcze na zasadzie no, uczenia się, no to wszystkie klasy, no bo jakby, no wiadomo, ci, którzy cię uczą, no to też należy im się za to zapłata, więc klasy, wynajmowanie sal, jeżdżenie na warsztaty, jeżdżenie do innych miast, cała logistyka, no maksa kosztowna. Wiesz, czy pierwsze obozy taneczne, gdzie jakby ja oczywiście za to nie płaciłam, no bo płacili za to rodzice. No i ja pamiętam mój pierwszy obóz lat temu 10, to był więcej, 11, to ja byłam w gimnazjum jakoś wtedy i to był koszt około 1500 i w górę, nie? Więc jakby jeszcze 10 lat temu wysłać dzieciaka na niecałe 2 tygodnie, tak, bo tak. To 8 czy 10 dni na obóz za no 1500 plus jeszcze dać mu jakby wiadomo coś do kieszeni, no to są duże pieniądze.
Tak, tak. No. Także naprawdę tutaj też wielkie podziękowania dla moich rodziców. Jeszcze przy okazji Dnia Matki, to no w ogóle właśnie. Dla mojej mamy, bo to jest też takie moje pierwsze wspomnienie, że właśnie nawet piszę o tym w pracy magisterskiej, którą chcę wydać w formie książki. Zaczynam od tego w zasadzie, że chyba miałam wtedy 3 lata. No i moja mama jest nauczycielką, więc gdzieś tam mi podrzucała pewnie różne kredeczki, klocki, sprawdzała mój obszar zainteresowań. No jak się okazało, że całkiem sprawnie mi idzie to rysowanie zwierzątek, to gdzieś tam zaczęła mnie posyłać na różne zajęcia dodatkowe. I teraz z perspektywy czasu osoby dorosłej, która też ma szerszą perspektywę i mogę zobaczyć, jak to wyglądało u innych osób, nie? Taki rozwój, no to jednak wsparcie od nich było nieocenione. Nie? Nie dość, że różne zajęcia, cały proces edukacji, gdzie tak naprawdę liceum, gdzie mieszkałam w innym mieście, liceum plastyczne, pierwsze studia, drugie studia, no to w zasadzie bardzo duża część, wiele lat to było ich wsparcie i to na takiej zasadzie, że wiesz, w zasadzie co tydzień potrzebowałam nowych materiałów, podobrazi, farb, i wszystko sponsorowali moi rodzice, nie? Więc po prostu takie
szacun.
Moje ciche marzenie, żeby kiedyś naprawdę mogli poczuć, że im się to zwróciło, nawet nie w takim kontekście finansowym, ale żeby zawsze mogli powiedzieć, że było warto, nie?
Tak,
to byłoby super.
Ja myślę, nie wiem, nie znam, ale ja myślę, że już są w stanie to w głębi serducha powiedzieć, że było warto. Słuchajcie, no dzisiaj wyjątkowy dzień, więc jeszcze raz my tutaj w ogóle wszystkim mamom, które są wyjątkowe, składamy najlepsze, najserdeczniejsze życzenia i po prostu wzrastajcie w sobie jako mamy, kobiety i po prostu jako ludzie. Ale my wrócimy jeszcze teraz, nawet nie wrócimy, słuchajcie, zahaczymy kolejny temat. Trochę skaczemy, trochę chaotycznie, ale bym chciała uszczknąć tak naprawdę z każdego obszaru, który jest turbo ciekawy i wyjątkowy trochę, a w tym wszystkim jeszcze czeka na nas, słuchajcie, 6 numerów do zagrania. Damy radę. Ale kolejna rzecz. Ostatnio na Instagramie, na jakichś mediach społecznościowych twoich było głosowanie na logo, nowe, nowa inicjatywa. I potem patrzę fundacja. Fundacja, widzę małpaka słowem wstępu. Co tam się dzieje? Co my już możemy się dowiedzieć, a na co musimy jeszcze poczekać?
Tak, to są totalne zalążki. Tak bardzo, że właśnie dzisiaj dostałam od prawnika informację, że jest odpowiedź z KRS-u, że już jest zainstalowana ta fundacja, więc to jest bardzo świeża sprawa. Natomiast ja miałam w sercu to już od paru lat, ciągle to za mną chodziło. Fundacja, która byłaby właśnie osadzona też w tej kulturze hip-hopowej, ale skierowana głównie do młodzieży, do dzieciaków z różnych środowisk, które może nie miały takiego dobrego startu jak ja, ale które też jestem w stanie zrozumieć, bo jednak ciągnęło mnie często gdzieś tam na osiedle i wiem, jak dużo można pomóc. Nie? Takim dzieciakom i jak wielką zajawę można w dzieciakach i młodzieży odkryć poprzez hip-hop, poprzez zajawę zarówno muzyczną, malarską, więc założyliśmy fundację już teraz, dlatego żeby też móc ją w jakiś sposób rozpromować poprzez nasze działania, poprzez działalność Pan Fresco, tej wystawy, eventu, który będzie w Warszawie. No i po tym czasie chcielibyśmy już tak ruszyć bardziej na grubo. Nie?
No, wspaniała inicjatywa. No i w ogóle z perspektywy ujęcia tego, jak dużo pasja, pokazanie pasji i jakby danie dostępu do tego, żeby ją rozwijać, może zmienić w życiu człowieka. No to jest czasami jak nowy start. I też w tym trudnym wieku, który, no nastolactwa, nie? Jakby jak ja sobie przypominam siebie, tego, co się przeżywało, tego, jak dużo rzeczy w środku nagle zaczynało być niezrozumiałe, jak dużo rzeczy chciało wybrzmieć, ale tak, nie do końca było wiadomo, jak można to powiedzieć. I wiesz, i jeszcze w czasie, gdzie no, ta świadomość tego nie była wcale jakoś bardzo, bardzo duża, rozwinięta. Jakby do dzieciaków do tej pory też często się nie podchodzi z taką dozą zrozumienia i wyjaśnienia, jakby ty przeżywasz teraz to i to, bo nie wiem, chociażby ze względu na procesy biologiczne, w tobie dzieją się takie, a nie inne rzeczy. I też zrozumienie i dacie swobody, takiej bezpiecznej swobody bycia w tym, dorastania i czucia się okej z tym, co się dzieje. Ale to jest w ogóle temat na osobne, godzinne spotkania, bo no, uważam, że naprawdę bycie nastolatkiem jest jednym chyba z trudniejszych okresów w życiu. Nie wiem, ja na razie jestem, oscyluję około 30, no jeszcze miesiąc, także bliżej niż dalej, ale tak, wydaje mi się, że ten okres naście lat i wczesny, no i osadzony początkowo, czyli powiedzmy od 13 do góry, to no bardzo, bardzo ciężki. Ja mam wrażenie, nawet wiesz, jak sobie patrzę wstecz, że kurczę, czy jakby kim ja byłam? W sensie, czy to ja byłam wtedy?
Ja mam to samo,
wydaje mi się obcy człowiek.
Tak, że z jednej strony wiem, że gdzieś kształtowała się ta moja tożsamość wtedy, ale jak sobie myślę, co ja miałam w głowie? Mm-hmm. Jak te procesy przebiegały? I naprawdę współczuję też rodzicom nastolatków i swoim z tego okresu, bo ja tego nie rozumiem. Nie? Nie wiem, dlaczego to zostało tak skonstruowane, że akurat w takim wieku dzieją się takie rzeczy, które czasami niosą tak poważne konsekwencje, ale właśnie tym bardziej uważam, że w połączeniu z hip-hopem to jest takie fajne remedium i coś, co może łączyć, nie? Bo zdarzyło mi się być parę razy w jakichś szkołach, gdzie też się mogłam dzielić jakimiś swoimi doświadczeniami i widziałam, jak młodzież reagowała, kiedy ja zaczynałam mówić ich językiem, kiedy słyszeli, że to kurczę, no już do mnie się zwracają pani, no nie potrafię się z tym dalej pogodzić, bo nie czuję się panią za bardzo, ale kiedy widzieli, że używam ich słownictwa, że jakby jestem taka ich, bardziej swojska, już nie mówiąc o tym, że nagle się okazuje, że słuchamy tej samej muzy, to jest wspólny język i to jest też dla mnie niesamowite. Jest już taka fundacja Hip Hop Druga Szansa.
Tak, Przemek, pozdrawiamy cię.
Tak,
gorąco.
Naprawdę, to ja byłam tak poruszona, bo właśnie na Akademii Pop Killerów, która była, miała miejsce w lutym, Przemek był prelegentem i też sobie odsłuchiwałam później jego wypowiedzi, taki poziom wzruszenia to jest niesamowite, nie? Że to jest coś, co no naprawdę mega szacun za to, co robisz, jeśli tego będziesz słuchał i też chcemy po prostu czerpać też inspirację z tego.
Tak, polecam w ogóle, słuchajcie, sprawdzić. To się nazywa Hip Hop Druga Szansa, nie? Tak, nie przekręciłam. Hip Hop Druga Szansa, jest taka fundacja i Przemek z gronem ludzi, którzy w ogóle w tym siedzą i to współtworzą, dużą, robią mega robotę, jeżdżą po różnych miejscach, szkołach, ośrodkach i właśnie za pomocą kultury, za pomocą pasji i zajawki wyciągają rękę do tych ludzi, którzy czasami sami siebie nie rozumieją, a nie mówiąc już o tym, że czują się niezrozumiani. Jest też książka Sny z betonu, nie wiem, czy jeszcze jest dostępna, jak macie ochotę sprawdzić, jest tam wiele osób. Ja też jestem, w sensie też tam pisałam o tańcu, o perspektywie właśnie radzenia sobie z pewnymi rzeczami poprzez ruch. Ale zanim my będziemy sobie radzić świetnie z dzisiejszym spotkaniem i z dalszą rozmową.
I z czasem.
I z czasem, tak, z którym przegrywam cały czas. To słuchajcie, ja teraz wrzucam propozycję od siebie, która ma być pewną klamrą może tego, co usłyszeliście, czyli No One Knows Me, Pan Fresco i Plaster Szpaku, więc teraz ode mnie Why We Cry, Why We Die. Nie wiem, czy może znacie w ogóle ten duet Sold. To jest Clio Sol i producent do tego w ogóle, nie wiem, oni dla mnie, słuchajcie, bo tu miałam gdzieś zapisane, ile nagród zgarnęli za pierwszy album. Ale w każdym razie, no Clio Soul i Inflow jakby jako ten duet zgarnęli Grammy na pewno za album 21. No, dla mnie to jest w ogóle niesamowita fuzja jazzu, czasami gospelu, R&B, rapu, neo-soulu, jakby tak mikstura niesamowita. Ja się zakochałam, jak ten duet wyszedł i w ogóle odkryłam ich połączenie. Bo tam jest bardzo mało treści. Jakby tam są powtarzane liniki, muzyka jak dla mnie nadrabia bardzo dużo i potrafi wywołać to, że te słowa same się ukreślą w głowie. Nie będę opowiadać, dam wam doświadczyć. Ola też posłucha i w ogóle zobaczy, czy coś jej się połączyło.
Czy się styka.
Czy się styka, czy się nie styka. Why we cry, why we die.
Why we cry, cry, cry.
Wam ten numer, bo walczę z czasem. No i jak tam, znalazłaś coś? Coś styknęło?
Tak, bardzo takie słówko, łącznik, nostalgia. To jest coś, co wychwyciłam. I myślę, że tutaj nawet bardziej, o dziwo, ze Szpakiem mi gdzieś to tutaj fituje.
Tak, bo podobny przekaz treści, być może ważności tematów, bardzo dosadny, bo przez to, że te wersy moim zdaniem tutaj się powtarzają i why we, to jakby mamy tak skoncentrowane i wymierzoną celność właśnie w ten konkretny, jakby w to konkretne zagadnienie, co daje mi taką jasność i klarowność tego, co numer ma przekazać, gdzie już paka nie da się nie zrozumieć, co on ma przekazać, tak. Też przez natężenie i przez to, jak to jest dosadne. A słuchaj, mam teraz pytanie, wracamy do obrazów, do w ogóle procesu tego, jak to powstaje, jak się tworzy, jak ty robisz portret danego artysty. Robisz to w ciszy, a może, nie wiem, słuchasz jego numerów wtedy?
Tak, najczęściej. Gdzieś tam bardzo mnie to stymuluje. I w ogóle cały ten proces jest dla mnie taki bardzo intymny też. Nawet się nie spodziewałam, że to spotkanie z obrazem może być trochę jak spotkanie z tym raperem. Już pomijając w ogóle fakt, że najpierw się z nimi spotkałam, czego nawet nie przewidywałam na początku projektu, że uda się aż tak szeroko gdzieś tam dotrzeć do tych osób. Zakładałam, że będę musiała ich malować, nie wiem, z neta, nie, że gdzie ktoś mi odpisze, a tutaj się okazało, że rzeczywiście każdy z bohaterów mojego cyklu spotkał się ze mną osobiście i ja mogłam zrobić to zdjęcie według swojej kompozycji układu, więc już samo to spotkanie, czasami nawet bardzo krótkie, a czasami długie, bo na przykład z Winiem spędziłam 4 godziny w samochodzie, jadąc do sadu po jabłka, więc to mi bardzo pomaga później w malowaniu, bo zapamiętuję tego człowieka inaczej, nie? Że to już nie są tylko rysy twarzy, ale gdzieś tam staje się to taki fajny portret psychologiczny, więc ich muzyka też dużo, dużo dodaje. No.
A czy miałaś taką sytuację, że miałaś jakiś swój danego artysty portret stworzony poprzez słuchanie jego muzyki na przestrzeni iluś tam lat i potem dochodzi do tego spotkania, żeby zrobić to zdjęcie i czy to wyobrażenie przed uległo zmianie? Ktoś cię zaskoczył pozytywnie albo stwierdziłaś, kurde, w ogóle myślałam, że jest zupełnie innym człowiekiem, a jest trochę innym.
Trochę tak. Bardzo miłym zaskoczeniem było dla mnie spotkanie z Avim, ale też nie mogę powiedzieć, że zupełnym zaskoczeniem, bo nie miałam go za Hama i Gbura, a okazał się bardzo serdecznym człowiekiem, ale też myślę, że łatwo z jego tekstów, jego postawy i światopoglądu wywnioskować, że jednak jest kulturalnym człowiekiem, miłym w obyciu, ale to spotkanie na mnie zrobiło bardzo takie ciepłe wrażenie. Myślę, że też z Ero. No nie znałam ich też osobiście wcześniej, a jednak na przykład no, te numery od Ero są takie szorstkie, mocne, bragowe, ja uwielbiam w ogóle.
Taki śmieszek nagle wchodzi, Michaś.
Tak, taki właśnie pozytywny, fajny, też bardzo inteligentny gość. Nawet gdzieś tam parę razy mnie skorygował, na przykład, żebym nie mówiła Warszawka, więc już zapamiętałam, już nigdy nie będzie Warszawki, ale też poświęcił mi dużo czasu i też to było dla mnie takie zaskakujące. W ogóle te spotkania to trochę jak film przygodowy, nie? W wielu przypadkach. Zdarzyło się na przykład, że kogoś przypadkowo spotkałam, a przed chwilą bardzo chciałam go spotkać, więc też to będę opisywać w swojej książce. Ale tak, no tak generalnie to bardzo pozytywnie jestem zaskoczona w ogóle wszystkim, co się dzieje.
No niesamowite. I słuchajcie, zobaczcie, pojawiło się kolejne słowo, książka, wystawa, muza, portrety, jakby tego jest za mało na godzinę. Może jeszcze kiedyś, jak będziesz w Warszawie, to będziesz miała czas, żebyśmy mogły pokontynuować. Dobra, słuchajcie, jesteśmy przy rapie. Mamy 17 minut do końca. Bardzo nad tym ubolewam. Ale jak jesteśmy przy rapie, przy artystach, przy Ero, no to teraz lecimy z moim ukochanym numerem, który naprawdę załączam sobie bardzo często, bo jest dla mnie kwintesencją brudnego hip-hop rapu, to jest takie bragowe mięcho na totalnym, tłustym bansie, więc wy teraz możecie tego doświadczyć, kiwnąć głową albo no iść sobie na luzaka przez te chodniki, gdziekolwiek byście nie byli. W imię zasad, Don Guralesco TD, Ero to na jest. Produkcji Magiery.
W imię zasad, skurwysyno.
Yeah! To dużo was!
Dzior.
To jest imię zasad, oficjalne,
syny.
Jak to foto na Insta, dziada,
amen.
To jest Don Guralesco, Ero, Fede, o, w imię zasad, mordo.
Wchodzę taranem, baranem, Las Vegas paranem. Tego gówna nie zatrzymasz stoperanem. Gruby lot, niczym z panem kormoranem. Zakończony lądowanie pod kranem, nad ranem. Mam gadane, mam fame wyjebane i w hejt. I walę z byka jakbym był Zidane. Hej, wiesz to jest grane, mam flow wyligane. ze synu tańczysz rapu chuliganem. Bity masakrowane tak jak ryl tulipanem. Jestem Van Damme'em, Seagalem, Jackie Chanem,
co?
Miłym hamem. Chodzę i robię zamęt, choć rapu nurt opływa prawdy twarde jak kamień. Wokoło ramen, że czemu jestem zimnym draniem? Że czemu krzyczę i kraczę jak jakiś pojebaniec? Płatki jem na śniadanie, a potem dziwkom spuszczam lanie. W imię ojca, dziada, amen. Tak dużo was, tak dużo dymu, dużo płynu. Tak dużo picia, piany, bicia, dużo rymu. Tak dużo wrzasku kretynów, głupoty i loczynu. W imię zasad, skurwysynu. Kręci się hajs, tak dużo rad, złotych porad. Tak dużo blasku, poklasku z telewizora. Tak dużo lajków dla grajków i głupich czynów. W imię zasad, skurwysynu.
Ja to liryczny bandyta, robię napad, bang, bang. Się nie waham jak gang, w imię zasad jak Franz. W Adasiach na glans, żaden dresiarz bardziej b-boy. Choć się tańczę breaka, power movesy to mój żywioł. Spotkałeś się już z ksywą, jak nie to elo, witam, jestem Ero. I w kucie ominęło tu na bitach. Flow zdrowy jak byk, wjeżdżam jak z kopyta. I nawet jak nie na temat, to i tak już nie masz pytań. Staram się iść do syta, popijać bardziej wodę. Dobrze się wysypiać i mieć wypas garderobę. Pisać rzeczy nowe i to nie tylko w zeszycie. Może być przy torze, a najlepiej to na stricie. Mówią mi nauczyciel, choć nie mam magisterki. Sam dałem se doktorat z nawijania do perki. I żaden ze mnie Szekspir, bo nie chcę tu dramatów. Choć czasem czyste wersy jak pociski z automatu. Brał!
Tak dużo was, tak dużo dymu, dużo płynu. Tak dużo picia, piany, bicia, dużo rymu. Tak dużo wrzasku kretynów, głupoty i loczynu. W imię zasad, skurwysynu. Kręci się hajs, tak dużo rad, złotych porad. Tak dużo blasku, poklasku z telewizora. Tak dużo lajków dla grajków i głupich czynów. W imię zasad, skurwysynu.
Siema, tu Dede. Wbijam pancerem na teren, jestem raperem. Tu zapnij ryja i zwijaj interes. Kręcę rapowym IPN-em jak Leon Kieres. Więc wiem, kto jest świnia, choć mówisz, że nie jest. To słowo tasa, nie jak tasa. W imię zasad, bo zaczynałem w czasach mordo. Kiedy Spotify to był bazar. Nie było streamów, piratów z Karaibów. Piraci byli z Rosji, ale rap był z Polski, synu. Zatem biorę Majka w łapę, jak francka łaka. Tak brał. Tak, ratatata, w imię zasad rap gra. Tak, ratatata, w imię zasad. Bakam, latam se po dragach, latam se po knajkach. My we trzech, ty masz pech, robimy drive-by. Nie jedna łajza, co jo kraj, zna już się fajda. Tebe góral, ero, to ferajna, rap ma live'a. To dopiero frajda, mordo, w imię zasad, boy, boy.
Tak dużo was, tak dużo dymu, dużo płynu. Tak dużo picia, piany, bicia, dużo rymu. Tak dużo wrzasku kretynów, głupoty i loczynu. W imię zasad, skurwysynu. Kręci się hajs, tak dużo rad, złotych porad. Tak dużo blasku, poklasku z telewizora. Tak dużo lajków dla grajków i głupich czynów. W imię zasad, skurwysynu.
Żałujcie, że nie uczestniczyliście teraz i mikrofony nie były włączone w naszej dyskusji poza...
Boomerów.
Tak, w dyskusji boomerów. Można by zrobić taki kanał. Bo no, rozmawiałyśmy o tym, jak zarówno i w muzie, jak zarówno i w sztuce według nas dzieje się dużo złego, że trochę nomenklatura poszła w podwójne lewo, nadaje się hasła i imiona i znaczenie czemuś, co faktycznie tym czymś nie jest i brak tego poszanowania dla fundamentów i dla całego szkieletu danego fachu, danego segmentu. No ale o tym to mam wrażenie, że ilekroć z wami nie jestem i z wami nie łączę się w audycji na stykach o 17, no to gdzieś tam to się przejawia. No wiadomo, że po prostu to mnie boli w jakiś sposób i okazuje się, że nie tylko mnie. Polecimy sobie, słuchajcie, teraz z numerem, z propozycją ode mnie i tutaj bardzo wiele się styka, wręcz chyba więcej niż mnie i to był mój pierwszy odruch, jak mówię, dobra, mam numer w imię zasad podesłany, to ja odpowiadam na to tak, zostawię was teraz z tym numerem, żebyśmy potem mogły już nieprzerywaną rozmowę pociągnąć i na koniec będzie numer od ciebie, ostatni, który zaproponowałaś, więc my wbijamy teraz z Bigim i i z Method Manem, i numer The Wot z albumu Ready to Die, więc klasior klasiorów, ale imię zasad i jakby bardzo spójnie połączył mi się Ero z Bigim, więc teraz Michał łap tego propsa, bo to jest wielka rzecz. Słuchajcie, Notorious B.I.G. Method Man The Wot.
To get feels on the bitch. Now I throw shields on the dick to stop me from that HIV shit. And niggas know they soft like a Twinkie filling, playing the villain, prepare for this rap killing. Biggie Smalls is the illest. Your style is played out like Arnold and that. What you talking about, Willis? The thrill is gone. The black Frank White is here to excite and throw dick to dice. Bitches are like I'm brainless. Guns are like I'm stainless steel. I want the fucking fortune like the wheel. I squeeze gats till my clips is empty. Don't tempt me.
D-H-O-D, you don't man. Want the fuck. Here I am, I'll be damned if this ain't some shit. Time to spread the bud, deliverance over harmony grit. It's the new killer death trap. Yes, I'm a jet black ninja. Come in where you rest at, surrender. Step inside the ring, use the number one contender. Looking cold booty like your pussy in December. Nigga, stop bitching, button up your lippin'. From Method, all you getting is a can of ass whipping. Hey, I'll be kicking. You, son, you doing all the yapping, acting as if it can't happen. Your frontin' got me mad enough to touch something. You want from Shallon, Allen, and ain't afraid to bust something. So what you want, nigga? You want, nigga? I got a six shooter and a horse named Trigger. It's real, 94, rugged raw. Kicking on your goddamn doors.
A little something like this.
Fuck the world, don't ask me yeah, for shit. Yeah. Everything you get, you got to work hard for it.
Honey, shake your hips.
You don't stop.
Them niggas pack the clip.
Keep on, bitch. Verse two. Coming with that OE bro, met the cab, putting niggas back in ICU. I'm lifted, true. You can bring your whack ass crew. I got connections, I get that ass stuck like glue. Huh, no question, I be coming down and shit. Yo, I get rugged as a motherfucking carpet get, and niggas love it. Not in the physical form, but in the mental. I spark and they cells get warm. I'm not a gentle man, I'm a method man. Baby, accept it, utmost respected.
Assume the position.
Stop looking, listen. I spit on your grave, then I grab my Charles Dickens.
Welcome
bitch.
To my center. Honeys feel it deep in their placenta. Cold as the pole in the winter. Far from the inventor. Well, I got this rap shit sold, and when my Mac unloads, I'm guaranteed another video. Ready to die while I act that way. Pop Duke left Mom Duke. The faggot took the back way. So instead of making hoes suck my dick up, I used to do stick up. Cause hoes is irritating like the hiccups. Excuse me, flows just grow through me. Like trees to branches, cliffs to avalanches. It's the praying mantis, deep like the mind of Farrakhan. A motherfucking rap phenomenon. Plus,
I got more glocks and text than you.
I make it hot.
Niggas won't even stand next to you.
Nigga, touch me, you better bust me 3 times in the head. Or motherfuckers dead. You thought so. Yeah.
Fuck the yeah. world, don't ask me for shit. Uh-huh. And everything you get, you uh-huh. got to work hard for it.
Honey, what? Shake your hips.
You don't stop.
And niggas pack the clip.
Keep on. For shit. Uh-huh. Everything you get, you got yeah. to work hard for it.
Honey, shake the hips.
You don't stop.
And niggas pack the clips.
Keep on.
Yeah. Yeah.
Bitch.
Yeah.
No i co? Poczuliście Bansik, poczuliście króla Nowego Jorku. Ja tak i zawsze z sentymentem wracam do tego albumu i z sentymentem wracam do tego, że jego już nie ma i zastanawiam się, jak mogłyby się potoczyć losy rap gry, gdyby Biggie, nie tylko Biggie, ale no, gdyby ich muza dalej, słuchajcie, wychodziło. No dla mnie jakby no ten album i w ogóle jego pojawienie się i równolegle Tupaka, to w ogóle jakby układ sił w tej kulturze.
Ktoś to ustawił chyba.
Tak, zupełnie wywrócił się do góry nogami i dostaliśmy świeżość, mam wrażenie, taką konkretną encyklopedię w ogóle tego, jak rap powinien brzmieć. I mogę teraz zabrzmieć trochę boomersko, nie wiem, po raz dziesiąty to słowo, ale tak, uważam, że stworzyli encyklopedię. My zanim, bo mamy jeszcze dosłownie kilka minut, więc ja was zostawię z numerem później już od freski, od Aviego z Akademii Sztuk Pięknych, więc tu też mamy piękne połączenie pomiędzy wami. Słuchaj, czy ty masz tak, jak patrzysz na te portrety, albo właśnie jesteś w trakcie procesu i tworzysz, że w jakiś sposób one zachęcają cię do tego, żeby jeszcze więcej w tej kulturze zdziałać, żeby dalej na przykład formę malarską przenieść na inny poziom, inną strukturę i już robić kolejny projekt?
Tak, na maksa. Okay. W ogóle samo to, że musiałam się ograniczyć do tej dwudziestki, okazuje się, że na naszym podwórku to jest tak mało, że ja już po prostu na kolejne dwie serie mam raperów, których bardzo chciałabym namalować. Też takich, do których nie udało mi się dotrzeć w tym roku, a no, uważam, że to jest takie top, które powinno się znaleźć w tym parnasie rapu. I marzy mi się, żeby na przykład za parę lat zrobić taką zbiorową wystawę wszystkich, nie? Na przykład, nie wiem, 100 takich portretów. To by było dla mnie coś
podobne
pięknego.
Podobne do tej inicjatywy teraz Iconic.
Pata, tak, tylko foty malowanej. W ogóle jak się dowiedziałam o tej inicjatywie, to mam, kurde, ktoś już ma ten pomysł w ogóle i teraz będzie to wyglądało, jak ja bym coś
zgapiła. To było zdjęcie, to będzie, wiesz.
Wiesz, też już nie mówiąc o tym, jak szybko można zrobić zdjęcie, oczywiście nie ujmując, bo samo zebranie tylu ludzi do kupy, no to też jest wyczyn, ale jednak to malowanie no, już od roku trwa i jeszcze nie widać końca, nie, więc to jest takie bardzo długotrwałe. No i to też się oczywiście przekłada na fakt, że jednak my w tym roku rozpoczęliśmy projekt, w który bardzo dużo zainwestowaliśmy, żebym ja też mogła zrzucać różne zlecenia, z których żyłam do tej pory, no więc to się okaże, czy będę mogła kontynuować taki sposób życia, ale też nie ukrywam, że tęskni mi się trochę za ścianą, bo jak liznęłam trochę graffiti, to...
Okay. Kolejny temat.
A w ogóle ekspresja, jakby forma odcinek. Ekspresji, to co się dzieje, no bo jakby oczywiście, że bardzo to jest dla mnie przyjemne malować zamkniętą w pracowni i sobie po prostu dłubać te portrety, ale to co się dzieje na streetie, to jest coś pięknego. Więc mam nadzieję, że się wyszaleje jeszcze. Nie bo...
A jeżeli już o tym mówimy, to teraz tak czysto hipotetycznie oczywiście zadaję to pytanie. Co jest dla ciebie bardziej pociągające? Legalny mural czy jakaś nielegalna akcja?
Zastanawiam się, czy trochę z tego nielegalnego nie wyrosłam, bo pamiętam, że no jak byłam młodsza, to uwielbiałam różne takie akcje. Jeszcze tam do tego dochodziły jakieś zajawki na parkura i uciekanie przed strażnikami, przed psami, więc to było takie fajne doświadczenie, ale związane bardziej z adrenaliną. Natomiast jest dla mnie trudnym motywem to, że no te nielegalne prace są bardzo efemeryczne i ty nie wiesz, czy ona będzie tam, że tak powiem kolokwialnie, wisiała dzień czy tydzień, czy przetrwa na lata, chyba
czy
że ci się uda wspiąć
zostanie,
gdzieś.
Tak,
więc to jest trudne. Znowu już jestem naprawdę chyba stara, ale jak sobie myślę o tym pod kątem finansowym, no to jednak wydatek na te puchy, jak chcesz zrobić fajną, dużą wrzutę, jest też nietani. No i jak ci to ktoś następnego dnia zamaluje, no to jest szkoda, nie?
No nie, fajnie jakby to trochę powisiało.
Tak.
Ale tak jak gdzieś właśnie się rozmawia z tym środowiskiem i z writerami, którzy no, są z krwi i kości, bo to też jest pewien etos, że jakby jak robisz tylko legalnie, ale to nie jesteś writerem, nie? Gdzieś tam to funkcjonuje, ale już odstawiając sztukę na
to
bok...
To znaczy, no to... że Ero nie jest?
Ero już tyle nielegali zrobił, że...
No tak, ale bo zrozumiałam z tego, co powiedziałeś, że jeśli ktoś robi legale,
tak,
to już się
tak.
nie...
Tak? No chyba, że ma jakąś historię już
taką... to już ma zapełnione CV po brzegi, więc już może po prostu...
Już może szaleć, nie? Ale że największym właśnie czynnikiem, no to jest ta adrenalina, że narkotyk, nie? To jest uzależnienie od tych emocji. Słuchaj, i no już wam włączam ten ostatni numer i niestety musimy kończyć, ale jeszcze pytanie, co cię wzrusza? Tak w ogóle w świecie... w sztuce, albo co cię właśnie wzrusza w świecie, co potem potrzebujesz w jakiś sposób wyrazić pędzlem, farbą.
Myślę, że doszłam do tego po wielu latach, że jednak człowiek jest absolutnie w centrum i nie zawsze tak było, więc myślę, że to też jest jakaś taka moja przemiana od jakiegoś materializmu do człowieka i tych takich rzeczy niematerialnych, które się dzieją w nas, wspomnień, interakcji, tego, co możemy dać, tego, jak można też wpłynąć na życie człowieka drobnym gestem czasami, to są dla mnie takie rzeczy, które są no, cenniejsze niż cała sztuka czasami.
Tak, i z tymi pięknymi i inspirującymi słowami będziemy was zostawiać i będziemy się żegnać. Przypomnę Freska maluje na Instagramie, w tak socialach. Na pewno będzie zapis oczywiście z tej rozmowy. Może on być później niż wcześniej z racji tego, że ja jutro wyjeżdżam na urlop, ale pamiętajcie, że szykuje się wystawa, która będzie we wrześniu tego roku. Będzie można zobaczyć te prace, spotkać się z ludźmi, posłuchać dobrej muzyki
i świetna data, łatwo do zapamiętania, bo 6-9.
No właśnie.
Ja nawet mam tutaj dla ciebie zaproszenie, także cię
o
wręczę
Boże,
od razu.
Jezu, cudownie, bardzo dziękuję. Wbijam już do kalendarza. Słuchajcie, ma jeszcze taką wytłoczoną
logo nasze.
Tak, wytłoczone
logo. Ludzie koty.
Jak pieczęć. To też chciałam porozmawiać, ludzie koty, o tym, kto jest dla ciebie kotem. Jakby.
Next time.
Tak, no nie mamy czasu. Słuchajcie, teraz AWI, Akademia Sztuk Pięknych, Michał Anioł w polskiej formie. Ja ci bardzo dziękuję, a wy śledźcie i ja na pewno będę wam jeszcze linkować i podsyłać, gdzie możecie zdobyć więcej informacji na temat tego, co będzie spod twojej ręki wychodziło i spod waszych rąk w kontekście fundacji i w ogóle wszystkich innych przedsięwzięć. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również za zaproszenie.
Cześć.
Hej, hej.
Zgłodniałem, więc teraz idziemy zjeść. Miałem głowę w chmurach, to tłumaczy chemitrails. Będzie ogień jak na samej górze syna. Jeśli nie chcesz być najlepszy, to nawet nie zaczynaj. Trzecia płyta, czyli zamykamy trypty. Gdy pogrzebali marzenia, wyjebałem drzwi od krypty. W głowie zakwitła mi myśl, że już zgasłem. Musiałem się z nią przespać, ale niunia nie ma mi za złe. Się skundili przez papierki zwane forsą, a na tle tych kundli to ja jestem Kane Corso. Kiedyś te sny wydawały się odległe. Dziś nie bądź zły, że w końcu tu dobiegłem. Muszę skończyć to, co kiedyś się zaczęło, choć użeram się z kopułą tak jak Michelangelo. Przed wami AWI Luis, moja label. A że moja, to pewnie nie odejdę. Się prosić, bo nikt mi nic nie dał. Moją matką jest Demeter, a ojcem był Dedal. Sam jak Prometeusz, gdy daje ludziom ogień. I to na tyle, jeśli chodzi o mitologię. W moim domu dochodziło do rękodzieł, a ze sztuką obcowałem prawie co dzień. Nie jestem raperem, to kurwa po pierwsze. Po drugie nie nawijam, tylko recytuję wiersze. A gdy to robię, to nikt mi nie przerywa, bo na ich poprzeczce mógłbym wytrzepać se dywan. Lepiej zejdź mi mordo z drogi. To ile napsułem krwi wyjdzie na morfologii. Suki chcą się wozić mercem lub audiolą. A jak zakuło cię serce, to od tego jest kardiolog. Pozamykam mordę, także nic nie powiedzą. Nasza sztuka specialite de la maison.